Prasa Czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się w kolejnej gorącej czołówce, a ze mną w studiu tradycyjnie poznańscy dziennikarze. Ireneusz Antkowiak, Nasz Głos Poznański. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sebastian Borkowski, Portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
I Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik.
Dobry wieczór.
Kilka tygodni temu omawialiśmy już konflikt dyplomatyczny, bo tak pewnie można nazwać to, co się dzieje na linii Polska Izrael. I muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że to szybko gdzieś wygaśnie. Tymczasem minęło ładnych parę tygodni. Temat żyje jak rzadko kiedy. Mocno żyje cały czas w mediach. Pojawiają się ciągle nowe wątki. Ten klocek do klocka i ta budowla staje się coraz wyższa. I powiem tak, że są nowe wątki, nowe smaczki. Nie macie wrażenia, że ten problem jest większy niż jeszcze kilka tygodni temu, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać na ten temat?
Znaczy temat żyje i myślę, że jeszcze będzie żył, dlatego że przed nami rocznica 50. rocznica marca 68 i dlatego troszeczkę jeszcze o tym konflikcie i posłuchamy i porozmawiamy. Także sprawa się niestety rozwija, a pewnie też wczorajsze wydarzenie tutaj ma spory wpływ na to, że po raz kolejny zwrócono uwagę, myślę tutaj o Sprawiedliwych wśród narodów, którzy opublikowali swój list do rządu polskiego, izraelskiego, prosząc o to, żeby rzeczywiście w prawdzie i w dialogu podjąć ten temat. Dedykowane to też jest do Amerykanów, których wielu w ten konflikt zupełnie weszło, nie znając tak naprawdę genezy i sprawy, albo chcieli świadomie w ten konflikt wejść.
I tutaj właśnie jest chyba to największa rzecz, która się rozlała, tak? Bo o ile na samym początku mówiliśmy o konflikcie pomiędzy Polską, Izraelem, ewentualnie publicystami, to co się wydarzyło przez ostatnie 3 czy 4 tygodnie, to tak naprawdę sprawa rozeszła się po całym świecie. I to jest chyba największy efekt tego czasu, który minął, tak, że o sprawie mówiło się w zasadzie na całym świecie, zarówno lokalnie, w dużych gazetach, mniejszych gazetach, w sprawie wypowiadali się politycy całego świata i wydaje mi się, że to jest właśnie efekt czasowy, ten, o którym mówisz, że może intensyfikacja zdarzeń nie jest już taka jak na samym początku, nie ma nawet takiego napięcia, mam wrażenie, na linii Polska-Izrael, jak było na początku, gdzieś jest to wytonowanie nastrojów, natomiast temat po prostu odbił się na całym...
Czyli rezonowanie zaczyna być.
Czyli
to
od małej gminy w Polsce po Nowy Jork.
Dokładnie tak.
No, Krzysztof Kaźmierczak.
Problem będzie trwał, ale nie ze względu na rocznicę marca, znaczy ona może być tutaj jakby wykorzystana, ale myślę, że jeśli będzie to wykorzystanie, to będzie takie brudne wykorzystanie, ponieważ co ma Polska obecna do komunistycznej akcji czyszczenia swojego zaplecza partyjnego z ludzi, którzy tam byli akurat nie po linii, prawda, które odbyło się w 1968 roku. Natomiast konflikt będzie trwał. Ta sprawa będzie się pojawiać cały czas ze względu na czynnik, który naprawdę zdumiewa mnie, że nie zwracamy na to uwagi w Polsce, mimo że żyjemy w globalnej wiosce. Mamy wiedzę o tym, co dzieje się w jakimś zakątku Afryki, prawda? I dziwię się, że w tej sytuacji tak mało uwagę media poświęcają temu, co się dzieje w Izraelu. Tak się składa, mam znajomą w Izraelu, właśnie taką poznaniankę, która wyjechała w 1968 roku do Izraela na fali tamtejszej takiej emigracji wymuszonej przez władzę. I ona jest wielką, ma bardzo propolskie podejście. Pracowała szereg lat w Yad Vashem, czyli w instytucie, który zajmuje się
przyznawaniem
i zajmuje się właśnie polityką historyczną Izraela, prawda, Holokaustem i tak dalej. I ona mówi, że wy nie zwracacie uwagi na istotny element. U nas w Izraelu jest ogromna walka teraz właśnie lewicy z rządem. Premier Izraela ma konotacje prawicowe, bądź co bądź, i tam jest straszna walka. To, co się dzieje u nas na scenie politycznej naszej, to jest naprawdę taka kaszka z mleczkiem. Przedszkole, można powiedzieć, oni się układają, ci nasi politycy, ale no, robią to bardzo grzecznie. Natomiast tam używa się argumentów bardzo ostrych. Chce się premiera, opozycja dąży do tego, żeby premierowi postawić zarzuty korupcyjne, jemu, jego żonie, wszystkich wsadzić tam i w ogóle tam jest straszna walka. I wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje. Jakakolwiek kwestia właśnie Polska-Izrael odbywa się tak, że lewica, zwróćcie uwagę, tamten były minister pracy czy ktoś tam, to są ludzie lewicy, tamtejszej lewicy opozycji, która zwalcza obecny izraelski rząd. Oni natychmiast mówią, jak to premier, który jest już tak właśnie w takiej sytuacji, tak poumaczany we wszystko i tak dalej, nie reaguje na to, jak tutaj się pomiata Izraelem, i oni go szczują. Oni go szczują i on się czuje w sytuacji takiej. No ma tą opozycję, z którą na co dzień ma bardzo ciężką walkę, więc on po prostu za jakiś czas no, wygłasza coś. I po prostu tak się oliwa do ognia jest cały czas dolewana tam po stronie mocno izraelskiej. A my nie zwracamy na to uwagi. Były bodajże dwa tylko artykuły, przeczytałem o tym, co się dzieje w Izraelu. A to jest naprawdę bardzo istotne do podsycania tego konfliktu. To jest bardzo istotne i to się będzie działo. Tam jest ta walka z Netanyahu i to będzie się działo. Z tego względu, nawet jakbyśmy byli w Polsce, już więcej nie byłoby różnych wypowiedzi, które mogłyby być odbierane słusznie czy niesłusznie jako kontrowersyjne.
Czyli elementy walki politycznej w Izraelu.
Lewicy z prawicą. To jest też istotne bardzo, bo tutaj się to nakłada też na podobne odniesienia w Polsce, prawda?
Tylko jedno zdanie w tym kontekście właśnie tej walki lewicy z prawicą. Już w poprzednich wyborach było bardzo agresywnie, tylko no, nie dostała lewica takiego paliwa, w cudzysłowie, jak w tej chwili, wykorzystując właśnie tą sprawę polską, bo to jest typowe wykorzystanie. To jest, myślę, że jeden z powodów, że ta sprawa jest tak głośna, dlatego że lewicowi politycy izraelscy są jak gdyby mocno też zaangażowani w to, żeby w Stanach Zjednoczonych ta sprawa nabrała swojego rozgłosu. Natomiast lewica w Izraelu przypominała troszeczkę naszą opozycję w tamtych wyborach, ponieważ cały czas była bardzo ostra walka i atak na Netanyahu, natomiast nie potrafili stworzyć żadnej alternatywy. I w tej chwili to wygląda podobnie, tyle tylko, że mają właśnie Polskę i sprawy Holokaustu.
Ciekawa uwaga, bo do takiej samej myśli doszedł całkiem niedawno Eli Barbour, który przedstawiał właśnie działania lewicy w Izraelu i stwierdził właśnie, że Jair Lapid, ten słynny minister finansów, to jest taki izraelski Rysiek, stwierdził Eli Barbour, czyli wskazał tutaj na pewno...
Rysiek Petru.
Tak, też nie użył nazwiska, ale możliwe, że chodziło akurat do tego polityka. Natomiast jeśli chodzi o samą tą sytuację w relacjach Polski z Izraelem, jest dramaturgia i wydaje mi się, że tak jak u Hitchcocka, najlepsze jest ciągle przed nami. Zapowiada się, że będzie rzeczywiście
albo u Czechowa.
Tak, i kolega Krzysztof zwrócił tu uwagę na to, że w tej debacie zasadniczo prawda staje się mało istotna, bo marzec roku 1968 ma niewiele wspólnego z tym, co mamy dziś. Ale wygląda na to, że jest no, duża mobilizacja i będzie się działo. Będzie się działo sporo. Czasu nie mamy dużo, ale tak troszeczkę doleję oliwy do ognia, że już od dłuższego czasu właśnie ta prawda stała się ofiarą tego konfliktu. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wszystkie te trzy główne takie awantury antypolskie, które przyszły do nas z zagranicy, one były kłamliwe od początku do końca. Przykładowo pani z Jerusalem Post, dziennikarka słynna, która pisała o polskich obozach śmierci, potem stwierdziła oczywiście, że ona wie, że to byli Niemcy, natomiast to nie przeszkadza jej w mówieniu o tym, że to były polskie obozy śmierci. Minister finansów były Izraela, który opowiadał o tym, że Polacy w sumie razem w porozumieniu z Niemcami zabili mu babcię, zapomniał, że obie jego babcie przeżyły wojnę. Z kolei dziennikarz z New York Timesa, który jakoś zaczepiał premiera Morawieckiego, opowiadając o swojej matce, która miała 5 lat, kiedy zakopała w śniegu ojca, było to w czasie wojny, a jeszcze przed wojną otrzymała nagrodę od Polskiego Ministerstwa Edukacji za doskonałą znajomość języka polskiego. Jak się okazało, nigdy nie uczyła się w polskiej szkole, a Ministerstwo Edukacji przed wojną nie istniało. Także te wszystkie opowieści od samego początku do końca były oparte na kłamstwie. I co jest najciekawsze, nikt na Zachodzie na tę narrację nie zwraca uwagi, bo nie chodzi tu o prawdę. I tak samo jest, wracam do tego, co powiedział Krzysztof, jeśli chodzi o Marzec 68, nikogo nie będzie interesowało to, że Marzec 68 to była czystka dokonywana przez komunistów, bo po prostu w tej grze chodzi o coś innego. Będzie się działo.
Dorzucę jeszcze...
Przepraszam bardzo, chciałem tylko dodać, że ten dziennikarz, o którym mówi się, że dziennikarz New York Timesa, to nie jest dziennikarz New York, no właśnie, Ron to jest tylko Bergman, współpracownik, a jest to przede wszystkim dziennikarz zaangażowany lewicowej izraelskiej gazety. I to jest tutaj też ta konotacja polityczna odgrywa bardzo istotną rolę. On się przedstawił dla zmylenia premiera Mazowieckiego, przedstawił się, że jako dziennikarz New York Timesa. Natomiast to była po prostu taka mająca uśpić jego czujność, bo ja myślę, że on miał przygotowaną koncepcję pewną i tylko czekał, jakby podejść, żeby
i co ciekawe, dostał brawo. W tej takim świecie narracji jakoś tak jest, że prawda oburza, a kłamstwo wywołuje aplauz.
Ja wspominaliście o polskich obozach śmierci. Pojawiło się też nowe określenie. Polish Holocaust. Coś, czego wcześniej nigdy nie było. Za sprawą fundacji Ruderman Family Foundation, która opublikowała filmik w sieci, gdzie osoby zaangażowane emocjonalnie wypowiadają się, powtarzając to słowo, nawołując do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską, właśnie Stany Zjednoczone, tego trzeciego uczestnika tego konfliktu, jeżeli możemy tak powiedzieć, dyplomatycznego, bo Stany Zjednoczone też wypowiadały się poprzez Departament Stanu w tej kwestii.
A tutaj lobby po prostu jest silne w związku z tym. No to
tak, ale, jest też, ale jest, też, jest też stanowisko izraelskie wielu fundacji, które potępiły to określenie Polish Holocaust.
To jest najciekawsze.
Ten filmik, no nie wiem, czy specjalnie został wypuszczony przed 1 marca, odkąd wchodzi w życie ustawa o IPN, bo no, tego typu zachowania, one się właśnie kwalifikują, żeby takie zachowania ścigać, ponieważ no nie wiem, kim trzeba być, żeby zacząć taką właśnie narrację czy opowieść tworzyć o tym, że Polacy odpowiadają za Holokaust, za antysemityzm. No to ja ten filmik obejrzałem i szczerze mówiąc nie zawsze czytam komentarze. Natomiast bez względu na to, z której strony te komentarze się pojawiały, myślę tutaj o polskich czytelnikach, to one wszystkie były bardzo krótkie i w zasadzie wyrażały jedno, no takie obrzydzenie. Używam świadomie tego słowa.
Ale może tu chodzi właśnie o tą huśtawkę nastrojów, żeby pobudzić te emocje.
Znaczy, tutaj istotne właśnie też jest spojrzenie troszkę w głąb. To jest to fundacja, która nie odgrywa szczególnej roli, natomiast zabiera głos tam właśnie w dziwnych sytuacjach. Ona wspierała kampanię Hillary Clinton, prawda, która była no, lewicowym kandydatem tam właśnie i która jest objęta między innymi śledztwem dotyczącym wpływania przez Rosję na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy to w puli zainteresowania śledczych jest także działalność tej fundacji, więc to jej pojawienie się w filmiku sygnowanego przez tą fundację może wskazywać na to, że jest to nie tyle akcja jakichś środowisk izraelskich, raczej na to nie wskazuje, bo one się bardzo odcięły i w Izraelu i tutaj, natomiast może być to akcja, w której macza ręce Rosja, ponieważ Rosja,
kolejny gracz,
ponieważ Rosja jest jak najbardziej zainteresowana żywotnie w tym, żeby no Polskę osłabiać, prawda, jak i w ogóle cały kraje Zachodu, a szczególnie tutaj tą forpocztę wschodnią, w której no Polska jest liderem. I to jest doskonała okazja do takich działań. I zwróciłbym uwagę tutaj też na to, że my odtrąbiliśmy, znaczy Polska odtrąbiła, że filmik na YouTube został zablokowany. Co jest po prostu no naprawdę no jakimś takim no szukaniem jakiegoś, nie wiem, usprawiedliwienia i wyjaśnienia sukcesu. Żadnego sukcesu nie było. Filmik jest masowo kolportowany na Twitterze, na Facebooku cały czas jest pełno stron, pełno naprawdę stron, na których jest setki tysięcy wyświetleń tego filmu i takie same ilości udostępnień. I to jest to po prostu ogrom. To cały czas idzie, ta lawina idzie, a tymczasem gdzieś tam się pojawiło w serwisach, został zablokowany. Nie, tam prawie, że nie było wyświetleń. Polska słabo przeciwdziała takim działaniom.
No więc właśnie może niezależnie od tego, jak wygląda prawda, jakie są oficjalne stanowiska, czy ta lawina nie wymknęła się spod kontroli, czy to wszystko, co się dzieje, te przekazy, te filmiki, o których Krzysztof Kaźmierczak powiedział, to, co zaczyna żyć własnym życiem, te określenia. Washington Post przecież też po raz kolejny użył w tytule wstępniaka wielkiego, gigantycznego napisu Polish Death Camps. Czy to wszystko nie jest już poza działaniami nawet dyplomatów?
Znaczy sprawa wymyka się spod kontroli w pewnym sensie, ponieważ jak tutaj zauważyliśmy na początku, temat nie ma końca, wręcz się rozwija i to rozwija się dosyć subtelnie i dosyć głęboko, jak gdyby w sposób taki przemyślany. Nikogo już nie obchodzi w opinii publicznej poza Polską, że właśnie prawie 7 tysięcy osób zostało nagrodzonych jako tych, którzy ratowali życie Żydom w czasie II wojny światowej, narażając swoje życie za kromkę chleba czy szklankę wody. Można po prostu, bo możliwe było nie tylko utrata własnego życia, ale całej rodziny. Tego już, nad tym już nikt nie chce się zastanawiać, tylko właśnie toczy się gra i to już się zaczyna coraz bardziej wyczuwać. Jest to bardzo przykre. Natomiast myślę, że tutaj jest jeszcze inna kwestia. I to też chciałbym powiedzieć, że to nie tylko te prawie 7 tysięcy osób, ale jest bardzo wielu ludzi, którzy pomagali Żydom i którzy z różnych powodów nie przyznawali się do tego albo nie mogli udowodnić, ponieważ tam trzeba było mieć zdjęcie. Na przykład w mojej rodzinie była taka sytuacja, no skąd zdjęcie? Jeżeli ludzie się po prostu obawiali, że za chwilę gestapo zapuka kolbami karabinów, no to nikt nie robił sobie zdjęć, więc pewnie jest jeszcze jakaś wcale niemała liczba osób żyjących, którzy mają takie wspomnienia i tym ludziom jest najbardziej przykro. Jest to pewien problem, który rzeczywiście czemuś służy. Tutaj już pewnie żeśmy to zdiagnozowali. Jest trochę w tym polityki, pewnie i ekonomii, pewnie też jakiegoś takiego działania międzynarodowego. Tych sił, którym nie jest na rękę to, że Polska staje się rozwijać. Co więcej, chce mówić o prawdzie. I o Holokauście, i o prawdzie.
Sebastian, tutaj najgorsze jest to, że nawet jakieś porozumienie, które no na pewno w przyszłości będzie wypracowane pomiędzy Izraelem i Polską, obawiam się, że tak naprawdę nie przełoży się na jakąś ograniczenie radykalne takich typu hasło. One będą żyły swoimi życiem, to raz. Dwa, będzie wiele środowisk, które nadal będzie się do tego odwoływać. Jak będzie rocznica, jak będzie jakiekolwiek inne święto, jakiekolwiek działania polskie, chociaż w najmniejszym stopniu będą mogły być związane z poczuciem antysemityzmu, poczuciem, mówię z ich strony, od razu będzie gwałtowna reakcja tych wszystkich skrajnych środowisk, które będą nagłaśniać hasło, które będą promować filmik, który niby zniknął. Także no obawiam się, że tutaj w najbliższych
hydra, której będą
miesiącach,
słabo z tym będzie, ale ja tu mam jeszcze inną poważną obawę, już związaną typowo ze środowiskiem polskim. Jak stary strateg chiński Sun Tzu mówił, jeśli prowadzisz wojnę za granicą, używaj lokalnych przewodników, to ja w tym momencie obawiam się, że już wkrótce nasi dzielni, krajowi dziennikarze, czyli przewodnicy lokalni, wyruszą z pochodniami do lasów w poszukiwaniu antysemitów. Pochodnie, będzie gorąco, aż im się wafelki będą topiły i rzeczywiście znajdą. I to będzie z kolei ten sygnał, będzie taki sygnał do kolejnej ofensywy tej, no powiedzmy, dalekiej od prawdy, na która ma nas jakoś tam prowokować.
Znaczy antysemici w jakimś tam stopniu marginalnym byli w Polsce, są i będą.
Chodzi też o nagłośnienie sprawy pewne.
No i antysemici są też w innych krajach, i ościennych, i zachodnich, i tak dalej. Tutaj jakby to nie jest, myślę, taki istotny problem. Natomiast brakuje mi właśnie takiego, jak mówisz właśnie, że potrzebni są przewodnicy. Potrzebne jest moim zdaniem mądre działanie za granicą, takie spokojne. I pojawił się, przeczytałem to gdzieś na Facebooku, to i zaproponował, żeby zrobić w New York Timesie wykupić dwie strony. W New York Timesie gazecie na pewno nie otworzy, można Washington Post. Na jednej stronie wydrukować malutkimi literami to, co tutaj Irek wspomniał, tych prawie 7 tysięcy polskich sprawiedliwych, ich nazwiska, a na drugiej stronie nazwiska wszystkich sprawiedliwych Amerykanów, czterech. I można by nic nie zrobić, ale po prostu dać do myślenia. Dać do myślenia,
idą w zakład, że tych czterech na łamach amerykańskiej prasy będzie ważyło więcej niż kilka tysięcy
myślę,
u nas.
Myślę, że jednak...
Pamiętajmy o tym, że
Steven Spielberg kręci film.
Byłoby to coś, o czym znaczy... myślę, że świat by mówił, środowiska by dyskutowały, zwrócono by uwagę i bez żadnego komentarza, bez czegokolwiek.
Liczby i matematyka, Krzysztofie, to jedno, natomiast emocje to drugie.
No, ale zrobienie filmiku, który zrobił Polski Instytut Narodowy, prawda, robił film, wziął bez dogadania się IPN-u, prawda, z jakieś święta flagi, z czegoś zmiksował filmik z muzyką z Piratów z Karaibów, prawda, i puścił to po prostu, no to było śmiechu warto. Nie była żadna reakcja, żadna odpowiedź. No po prostu, jeśli chcemy reagować... No, ale jeśli chcemy reagować, to trzeba to robić naprawdę
bazookę trzeba
rozsądnie.
Mieć, żeby ten czołg propagandowy
znaczy, ja
zniszczyć.
Myślę, tak, że nie trzeba walczyć. Trzeba myśleć. Bo pomysł godny na pewno zastanowienia, natomiast problem jest w Polsce jeszcze jeden w tej całej sprawie. Co mnie osobiście... trochę martwi i w zasadzie, no szczerze mówiąc, codziennie to słyszę. I tu nie chcę lansować jakiejkolwiek koncepcji politycznej, natomiast bardzo przykre jest to, że ta cała historia, która się rozgrywa o Polsce, jest podzielana przez partie opozycyjne. Nie ma zjednoczenia, wręcz przeciwnie, jest wykorzystanie tej sytuacji do tego, żeby... pojawiały się właśnie wątki, krytyki ustawy, która o każdej ustawie można powiedzieć, że ma jakieś słabe strony. Natomiast intencja tej ustawy moim zdaniem była bardzo słuszna, ponieważ nie mogłem już dłużej słuchać o tym, jak mówiono, że powstanie warszawskie to tylko było w getcie warszawskim, że właśnie pojawiały się kwestie polskiego Holokaustu. To nie można na to pozwolić.
Kończąc ten temat, ty, Irku, wspomniałeś przed chwileczką o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Mamy też poznański akcent, bo głos w tej sprawie zabrał prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, w wywiadzie dla wspomnianego Jerusalem Post. Powiedział, że zapisy tej ustawy są, cytuję, trudne do zaakceptowania.
I to może od razu taka jedna uwaga krótka. Byłem samorządowcem. Byłem świadkiem zajęcia przez jednego z samorządowców zdania na temat wtedy relacji polsko-niemieckich. I była reakcja przedstawicieli polskiego rządu z prostym zapytaniem. A kim pan jest, panie samorządowcu, już nie będę wymieniał tutaj funkcji, czy to był wójt, burmistrz, czy prezydent, że pan zaczyna wkraczać w kompetencje Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
No, prezydent Jaśkowiak po prostu prowadzi kampanię, o której mówimy uporczywie i po prostu ich starał się wpisać właśnie w coś. Znaczy, moim zdaniem włożył rękę tam, gdzie nie powinien nawet myśleć, żeby ją wkładać po prostu. I jest to coś, co na pewno jemu nie przysporzy. Znaczy, nie wiem, chciał może zwrócić swoją uwagę, że on, proszę, udzielił gazecie izraelskiej wywiadu. Natomiast myślę, że z tego nie osiągnie czegoś w wyniku politycznego, który byłby dla niego przydatny, bo mimo tego, o czym tutaj wspomniano, że opozycja właśnie nie staje w jednym szeregu właśnie za Polską, w tej kwestii międzynarodowych, gdy opozycja, uważam, powinna mówić jednym głosem, to jednak Polacy w większości, i to widać właśnie po tych komentarzach i tak dalej, raczej nie są za tym, żeby Polska była atakowana, nie chcą, żeby Polska była oskarżana i tak dalej.
Szczególnie przez prezydenta Putina.
No dokładnie i myślę, że to akurat tutaj, jeśli intencja prezydenta była taka, żeby właśnie wysforować się do przodu właśnie jako ten właśnie ktoś, kto nie za bardzo nie powinien zabierać głosu, ale jednak on zabrał głos, bo tak się czuje, to myślę, że to może mu naprawdę źle być odebrane przez jego wyborców.
I miejmy nadzieję tylko, że nie utworzy Ministerstwa Spraw Zagranicznych miasta Poznań, bo to już by była katastrofa.
Ale podam inny przykład samorządu.
Zamiast oficera rowerowego będzie takie stanowisko.
Starosta Wągrowiecki zaprosił młodych mieszkańców powiatu na warsztat historyczny do Auschwitz. W związku z tym ta cała sytuacja również wywołała takie reakcje, że młodzi ludzie będą tą prawdę poznawali jak gdyby u źródeł. I to chyba jest też plus tego wszystkiego, że zaczynamy o tej prawdzie historycznej mówić.
Kończąc ten temat, nie wiem, czy widzieliście film, wprawdzie nie produkcji polskiej, na temat dzieci, które uratowały się, czy młodych ludzi, ludzi, którzy uratowali się podczas II wojny światowej, podczas pobytu w ogrodzie w Warszawie.
Małżeństwo zoologicznym
warszawskim. Żabiński, tak, który ratował Żydów.
Właśnie.
To jeden z lepiej zrobionych.
Myślę, że może, nie wiem jak wy, film może nie zrobił na mnie pod względem artystycznym jakiegoś fantastycznego wrażenia, natomiast przedstawił niesamowitą historię i myślę, że słuchacze, jeżeli nie mieli jeszcze okazji, to warto, żeby znaleźli czas i po prostu te dwie godziny, no powiem, na niełatwym filmie, ale zobaczyli.
Bo to historia niełatwa i pewnie dlatego wywołująca tak wiele emocji. Drugi temat na dziś, lokalny, ale pewnie no też nie lokalny. Kwestia smogu jest kwestią ogólnopolską. My tylko jesteśmy jednym z miast, które co jakiś czas przoduje w tych rankingach z danego dnia przekroczonych norm dopuszczalności tych pyłów emisyjnych. Ale mamy ciekawy ranking opublikowany przez Gazetę Wyborczą, z którego wynika, uwaga, uwaga, że Poznań jest najbardziej ekologicznym miastem w Polsce. Wyprzedza między innymi Warszawę, Gdańsk, Wrocław. To mnie zastanawia, bo tak właśnie biorąc pod uwagę tę naszą rzeczywistość codzienną, to poruszanie się w tym mieście, w którym niełatwo się oddycha, to jest taki miasto jednookich wśród ślepców, czy rzeczywiście ten ranking oddaje rzeczywistość ekologiczną?
Jakby przyjrzeć się szczegółom tego rankingu, to widać, że ta kryteria raz, a dwa, tam różnica tak naprawdę w tej czołówce była bardzo nieznaczna. I to dosłownie tam ułamki punktów decydowały o zwycięstwie Poznania. Natomiast no, z drugiej strony też prawdą jest, że i to nawet w takiej powszechnej świadomości, nie jest w Poznaniu tak źle jak we Wrocławiu czy w Krakowie. Jednak te dwa miasta gdzieś tam wyróżniają się.
Kraków króluje
zdecydowanie w tym temacie. Natomiast no, mnie najbardziej niepokoi to, że tak naprawdę, i to dotyczy zarówno całego kraju, jak i Poznania, jak i innych miast, że no niestety nie znaleźliśmy, wydaje mi się, takiego rozwiązania, i tu mówię zarówno o władzach państwowych, tych wcześniejszych, jak i również o samorządach, żeby w najbliższym roku, dwóch, trzech temat zdecydowanie zmniejszyć. I obawiam się, że zamiast zmniejszyć się, problem będzie narastał. W związku z tym można dyskutować o wielu rzeczach, ale wydaje mi się, że jest to temat może mało sexy, ale taki, który w najbliższych latach powinien stać się jednym z najważniejszych programów. I to zarówno dla samorządów, na które w dużej części jest zrzucona odpowiedzialność, jak i na jakieś decyzje ogólnopaństwowe.
Znaczy,
jest to problem, który na pewno jest bardzo ważnym problemem i będzie problemem, chociażby w kontekście problemu, który ma Polska, prawda, której grozi właśnie ukaranie za właśnie kwestię zanieczyszczenia powietrza.
To niedawne decyzje Trybunału Sprawiedliwości.
Natomiast odnoszę się do tego rankingu. No, gdy przeczytałem jego omówienie, jeszcze on jakoś budził moją, wyglądał wiarygodnie, gdy przeczytałem jego omówienie, a gdy spojrzałem do tabeli szczegółowej właśnie, to inaczej, po pierwsze, tam czołówkę dzielą, różnice są po pół punktu procentowego, także no to faktycznie jest trudno mówić pierwsze miejsce, jeśli Poznań ma pół punkta więcej niż Warszawa, pół punkta więcej niż Gdańsk, prawda, Kraków.
No ale Portal Miejski już także, się pochwalić.
No więc tym, właśnie, że... natomiast miałam wrażenie, że cóż, po prostu kategorie, tutaj można było stworzyć bardzo wiele jeszcze innych kategorii. Mam wrażenie, że nie wiem, że chciano wykazać, że pewne miasta, duże aglomeracje i że może Poznań, który właśnie jest jakimś, właśnie odgrywa jakąś rolę tutaj na mapie opozycji miast wobec rządu, odgrywa rolę, bo na przykład wymyślono kategorię, w której Poznań tutaj przebił Warszawę, prawda? Liczba automatycznych stacji pomiarowych zanieczyszczeń na 500 tysięcy mieszkańców. Poznań ma mniej mieszkańców, prawda? Więc ja myślę, że sumarycznie tych stacji w Warszawie jest więcej, prawda? Natomiast ma więcej mieszkańców, więc tych stacji nasycenie jest mniejsze. I to jest raz, a dwa, jakie to ma znaczenie
walce
ze smogiem, prawda? Nawet jakby była po prostu tylko dwie czy trzy stacje i wiemy, jak wygląda ta sytuacja.
Ja pozwolę sobie nie zgodzić się, bo w zależności od tego, gdzie są stacje, jest taki poziom. Jeżeli stacja
w
Kozie Głowach ma jej dobry stan, że będzie tak na przykład.
Więc jeszcze możemy właśnie powiedzieć, że lokalizacja tych stacji też może wpłynąć, ale ilość stacji naprawdę dla mnie nie odgrywa tej roli. I potem procent budżetu przeznaczany na budżet obywatelski. co to ma do rzeczy właśnie z tym. No, budżet obywatelski składa się z wielu składników i są tam jakieś rozwiązania ekologiczne, natomiast jest wiele rozwiązań zupełnie innych. I procent budżetu tutaj, że my więcej, prawda, Warszawa 0 punktów dostała, bo 0,19%, ale spójrzmy też uwagę, jaką Warszawa ma budżet, prawda. Jest to stolica, która ma budżet wielokrotnie większy i myślę, że też ta kwota jest, jakby podać w liczbach bezwzględnych, no to zrobiłaby wrażenie. Moim zdaniem po prostu są to stworzone pewne kategorie, żebyśmy Poznań tutaj wygrał ten
czyli
ranking.
Czyli ranking, tak, zdaniem tak, wygrał ten ranking. Jest mocno...
No, natomiast te czynniki takie typowo ekologiczne, jak właśnie to ilość dni właśnie z takim nasyceniem właśnie brudu szkodliwych substancji w powietrzu, no to no jak my możemy, gdy mamy 51 dni na Chwiałkowskiego, prawda, bez przerwy były przekroczone ogromnie te czynniki, aż Szczecin miał takich dni, nie wiem, 24, prawda, były miasta, które miały jeszcze mniej, prawda, ale Poznań tutaj jest lepszy, wypadł lepiej. Tak? No więc właśnie, tutaj powinny być kategorie takie, które twardo dotyczą tej kwestii i wtedy byśmy zobaczyli, jak wygląda. Znaczy, ja już nie chciałem się tutaj bawić i skreślać tych różnych kategorii i sumować potem, ale myślę, że Poznań, gdyby spojrzeć na te stricte kategorie takiej walki z tym właśnie smogiem, tak to go nazwijmy, no to Poznań wcale nie byłby w czołówce, tylko gdzieś by tam spadł znacznie niżej.
Tak, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, Pietomczyk. Bo można się tak domyślać, że jeśli jakikolwiek ranking tego rodzaju jest no, robiony przez Gazetę Wyborczą, to powiedzmy nawet jeśli będzie pytanie, który z prezydentów ma najśliczniej wyczesaną fryzurę, to Poznań też wygra i to można w ciemno zakładać, nie oglądając nawet fryzur innych prezydentów miast. Także pewnie stąd to się bierze. I te paradoksy, to jest na to dowód, no bo można powiedzieć tak, powietrze mamy bardziej zanieczyszczone, za to jesteśmy bardziej ekologiczni. No, jeżeli jesteśmy bardziej ekologicznym miejscem, no to jednak to zanieczyszczenie byłoby wtedy mniejsze, więc kryteria są po prostu mocno dyskusyjne, ale tak miało być.
Znaczy ja może tutaj troszeczkę będę bronił, chociaż nie bardzo tak do końca jest co, ale bez względu, być może to wynika z jakiegoś takiego mojego optymizmu, bez względu na to, jakie byśmy kryteria nie przyjmowali, jeżeli miasto w sposób świadomy próbuje ograniczać emisję, to bardzo dobrze, bo tutaj brano też pod uwagę wydatki na ścieżki rowerowe, na nową zieleń zakładaną w mieście, to są pozytywne rzeczy. Natomiast one są bardzo długofalowe i gdybyśmy zapytali ekspertów, jak one i kiedy wpłyną na ograniczenie emisji, to pewnie oni by tutaj nam zweryfikowali to tak już bardzo merytorycznie i konkretnie. Żałuję, że nie było na przykład w tym rankingu takiego punktu, ile wymieniono piecy starego typu w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku.
Chyba są sumy, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak. Przeznaczone.
Jest właśnie, że przeznaczono środki na to.
Przeznaczono środki, natomiast
to, że się zabezpiecza
pieniądze, to jeszcze nie oznacza, że te piece będą wymienione, dlatego że...
Też nie są chętni często do wymiany.
Po prostu ludzie muszą mieć pieniądze na to, aby mieć udział własny. Nie wszyscy mają. To nie jest tak, że ludzie palą złym węglem czy często śmieciami tylko dlatego, że mają taki kaprys. Często wynika to z sytuacji ekonomicznej. Niestety z wysokich, chyba najwyższych cen gazu w Europie, na pewno przeliczając to na średni dochód jednej rodziny miesięcznie.
Siłę nabywczą.
Siłę nabywczą pieniądza. Więc tutaj to są problemy, z którymi trzeba się zmierzyć i rzeczywiście kwestia termomodernizacji, a poza tym jest kwestia jeszcze, w którą nie wszyscy chcą uwierzyć, że największym źródłem emitowania spalin do atmosfery są właśnie domy jednorodzinne i w ogóle mieszkaniówka. Natomiast przemysł jest dopiero na trzecim miejscu.
No tutaj bym dyskutował.
Komunikacja jest na drugim miejscu. Nie, przemysł w latach 90.
Bo... Chodzi mi o komunikację, a domy, bo to jednak jest dyskusyjne.
Nie, komunikacja zdecydowanie mniej zatruwa niż ten spalany z kominów czarny węgiel plus śmieci. Natomiast jest jeszcze inna kwestia, mianowicie znakomicie poradzono sobie w Polsce w latach na początku, w połowie lat 90. z zakładami przemysłowymi. Wprowadzono tak drastyczne normy, że przemysł, który musiał po prostu modernizować kominy.
Wystarczy porównać, jak to wygląda dziś.
Jak to dzisiaj wygląda, Śląsk robi się zielony, jak to wyglądało kiedyś. Natomiast zupełnie przespano kwestię właśnie budownictwa mieszkaniowego i dzisiaj mamy efekty. Do tej pory żaden z rządów w ciągu 30 lat tym tematem się nie zajął, ponieważ musiałby naruszyć też interesy górników, a tych się bano.
Tu odniosę się do tego, co powiedziałeś. To jednak myślę, że gdzieś tam kluczowym tym elementem jednak jest komunikacja. Również na zachodzie to widać, chociażby w jednym z miast hiszpańskich, w Walencji, gdzie nie ma problemu z ogrzewaniem, ale smog występuje w dużym stopniu. Jest to spowodowane jeżdżącymi, poruszającymi się pojazdami. Można dyskutować, czy w danym momencie, okresie czasu, zarówno w związku z temperaturą, czy z większym ruchem, które z tych przełożeń ma większy. Natomiast no, nie deklarowałbym tak jednoznacznie.
Trzeba by porównać ilość samochodów w Walencji i w Poznaniu na przykład. Natomiast myślę, że tam jest więcej. Mimo wszystko w zachodnich miastach jest dużo samochodów więcej. Natomiast to są dane z Instytutów Budownictwa, gdzie rzeczywiście jest 2 miliony domów do ocieplenia. I dlatego program termomodernizacji będzie w tej chwili, myślę...
Mówisz o programie, rządu, parę dni temu rząd...
Tak, który został ogłoszony.
Z tym, że on na razie dotyczy miast do 100 tysięcy mieszkańców.
Tak, no i też na razie będzie działał pilotażowo. No tym niemniej to też od razu pokazuje, że jednak poszukano odpowiedni kierunek na to, żeby skutecznie walczyć z tym smogiem.
I Sebastian Borkowski.
Nie, już oddaję ci głos.
Jeden jeszcze punkt w tym rankingu, gdzieś tam o niego zahaczyliśmy, ta kwestia rowerowa, która, no, to co Krzysztof Kaźmierczak powiedział, pytanie na ile to się przekłada na kwestię tej czystości powietrza, ogólnie pojmowanie. Natomiast jest...
Zimą nikt nie jeździ na rowerze.
Poznań jest dopiero czwartym miastem bodajże z tych dużych miast, jeśli chodzi o przyjazność rowerową. Znacznie wyżej jest Wrocław i Gdańsk i zdaje się Warszawa również jest miastem bardziej rowerowym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten element rankingu.
Tak, no chociażby jak poruszyć się ostatnio po Łodzi, miałem okazję być, to jak pójdziecie na ulicę Piotrkowską, to chyba łatwiej wpaść na rowerzystę niż na pieszego. Tyle tych rowerów jeżdżę, mówię o tym sezonie, pod koniec sezonu, nie?
Podobnie.
Natomiast nie, ja myślę sobie, że to jest akurat dobry punkt z rankingu, bo tutaj nie zgodzę się do końca z Irkiem, bo nawet jeżeli powiemy, że dużo osób nie porusza się zimą rowerem, tak, to ten sezon rowerowy, czy ilość osób, która jednak wsiądzie na ten rower, będzie miała możliwość, docelowo w ten czy inny sposób przełoży się na zmniejszenie tego zanieczyszczenia. Może nie jest to...
Nie zimą.
Nie jest to nie super zimą. Rozwiązanie, no natomiast no, na pewno.
A czy problem jest w tym, że na rowerach ludzie będą jeździć latem, a w latem ten problem aż tak mocno i drastycznie nie występuje, natomiast wszystkie dni, które zagrażają naszemu zdrowiu, właśnie są w porze zimowej, a tych rowerów mimo wszystko...
Czyli nadzieja w ociepleniu klimatu, bo wtedy nie będzie konieczności ogrzewania mieszkań, prawda?
Znaczy tutaj wracając do tych rowerów, tutaj no nie ma korelacji między ilością stacji rowerowych w poszczególnych miastach, a tym właśnie jaka jest stan jego powietrza. Także tutaj też to jest czynnik, który no moim zdaniem no w ogóle w tym rankingu nie odgrywa żadnego znaczenia, a no jest uwzględniane. I to jako pierwszy w kolejności właśnie, jako pierwszy. Tak jakby było to coś, co ma decydującą rolę.
Znaczy rankingi, gdzie nie ma twardych kryteriów eksperckich, a są tego typu właśnie dotyczące pieniędzy, czy...
Są narażone na nieostrość.
To one zawsze są, tak, one są nieostre i narażone są na taką dyskusję, jaką my teraz na ten temat prowadzimy.
To jeszcze was zapytam zupełnie na koniec o jedną kwestię. Gdzie ta piłka bardziej powinna się znajdować? Po czyjej stronie boiska? Samorządy, rząd w walce o jakość powietrza w Polsce?
Absolutnie. Tutaj powinna być drużyna rządowo-samorządowa te programy powinny być bardzo spójne, powinny się zazębiać. I rzeczywiście dlaczego rządowa? No bo jeżeli rząd nie będzie zabiegał ustawowo o to, żeby jednak energia odnawialna odgrywała większą rolę. Jeżeli samorządy zostaną same...
Mamy tą ustawę antysmogową i wprowadzenie taryfy antysmogowej.
Tak, słaby. Dlatego tutaj musimy na tym boisku...
Akcyza na paliwo.
Na tym boisku musimy się znaleźć, muszą się znaleźć...
Środki powinny być, wydaje mi się, w dużym stopniu dystrybuowane przez samorząd, natomiast powinny podchodzić w dużej części z programów rządowych.
Są jeszcze fundusze unijne. Fundusze bardzo unijne, wiele jest na właśnie na tego typu działania właśnie.
Natomiast
ta współpraca jest bardzo, tak właśnie wspomniałeś, bardzo potrzebna. Nie walka, tylko współdziałanie w interesie nas. Jako mieszkańców.
To ja się może nie zgodzę i zaproponuję, żebyśmy jednak nie wpadali w histerię, bo wydaje mi się, że zarówno ze strony rządu, jak i samorządów ten nacisk na tą sprawę jest dość silny. I my może dlatego tak histeryzujemy, bo przekraczamy unijne normy. Jesteśmy zagrożeni tą karą teraz, ale to jest spowodowane akurat tym, że my startowaliśmy z zupełnie innego poziomu niż kraje zachodnie. U nas jednak ta energetyka węglowa powodowała, że my na starcie już byliśmy w sytuacji rozpaczliwej i w ciągu tych 30 lat to akurat w Polsce sytuacja poprawiła się najbardziej. Także ja myślę, że ten nacisk na tą sprawę nie jest wcale zbyt mały, a ostatnie takie zmiany prawne, które powodują, że no, nie będzie już dozwolona sprzedaż paliw o tej najwyższej emisyjności, one też spowodują, nie spowodują tego dziś, ale w kolejnych latach, prawda? Zmiany na lepsze. Także ja bym tu nie histeryzował, bo te ruchy są wykonywane. One może nie są jakieś bardzo szybkie, ale są.
Nie wszystko się zgadza, tylko musimy pamiętać o jednym, że 48 tysięcy Polaków umiera z powodu smogu każdego roku. I
tak,
to...
ale liczy się trend, postęp.
I być może to jest najbardziej twarda liczba z tego całego rankingu i z tego wszystkiego.
Właśnie. Gdyby podać, ilu zmarło w jakim mieszkańców w przeliczeniu na właśnie ilość mieszkańców, to by były bardzo istotne. Ciekawe. A takiego wnioski. W ogóle nie znajduje żadnego zdrowotnego tutaj czynnika w tym rankingu. Znaczy nie ma żadnego twardego, który miałby jakieś odniesienie, na przykład ilość osób chorujących na pewnego rodzaju schorzenia, które są związane właśnie z zanieczyszczeniami. Nie ma. Tego tutaj nie znajdziemy w rankingu.
Mi zaimponowała jakaś taka informacja o konwencji klimatycznej, która się odbywała w Poznaniu, że w wyniku konwencji wyemitowano ileś tam ton tych gazów i zmarło tyle i tyle osób z tytułu właśnie tych zanieczyszczenia powietrza.
Swoją drogą, nie wiem, czy mieliście okazję zauważyć, ale jak wzrosło też to marketingowo. Tak, ile pojawiło się nagle ofert firm, które oferują od nawilżaczy do nosza przez specjalne urządzenia do domu, które... ja nie mówię, że to jest złe. Ja
to
mówię,
jest naturalna
że to jest
reakcja rynku.
Nie? Naturalna akcja rynku, nie? Ale że to też tak. Ludzie to odbierają i ludzie zapotrzebowanie jest na takie coś.
Rynek i natura.
Ale zainteresowanie Polaków też, i to jest dosyć smutne, tym teraz można już chyba kupić maseczki wszędzie, prawda? W aptece, w Żabce, wszędzie po prostu.
Ktoś
wszędzie są. Ale ile osób nosi te maseczki? Spójrzmy na to po prostu. Jak my do tego podchodzimy, znaczy my jako społeczeństwo lekceważąco.
Gdyby szukać średniej, to pewnie ten ranking wygrałby Kraków, bo tam maseczki rzeczywiście
tak,
można spotkać na ulicy.
Natomiast pozytywne jest to, że Polacy o tym dyskutują.
Brakuje maseczek, przepraszam, w barwach Lecha. Ja bym coś takich wprowadził, myślę, że mogłoby
może
się
to jest pomysł na jakiś
pomysł marketingowy, natomiast
interes.
Sam fakt, że Polacy, że ludzie się oburzają, jeżeli widzą, że ktoś tam pali śmieciami, reagują, to już jest bardzo pozytywne, więc ta świadomość rośnie i to jest plus.
No i obrosła jeszcze bardziej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dzisiaj stali komentatorzy naszej gorącej czołówki, Irek Antkowiak, nasz Głos Poznański.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobranoc. Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
Gorąca czołówka.